Katarzyna Krawczyk, dzień dobry, zapraszam Państwa na rozmowę. A moim Państwa gościem będzie Aleksander Owczarek, wójt gminy Biała. Witamy.
Witam Panią redaktor, witam radiosłuchaczy Radia Ziemi Wieluńskiej.
Panie wójcie, tematów dużo do poruszenia, ale zaczniemy od 25-lecia powiatu wieluńskiego, ostatnio obchodzonego bardzo hucznie w Kinoteatrze Serena. Pan też tam był. No i nic dziwnego, bo jest Pan samorządowcem, ale też przecież warto przypomnieć, że był Pan wiele lat związany ze strukturami powiatu wieluńskiego.
Tak, oczywistą rzeczą jest, że jako pracownik, naczelnik Wydziału Ogólnego, no miałem tam możliwość funkcjonowania niejednej aktywności i dlatego zdecydowałem się, dziękując za uhonorowania, które spotkały gminy, samorządy gminne, strony władz powiatu, również wspomnieć o tym wieluńskim 1 września, który był właściwie wykreowany przez ludzi, którzy wtedy tam zaczęli tą pracę na początku funkcjonowania powiatu. I z tym zwiąże się oczywiście wiele innych rzeczy, o których tam nie sposób było wspomnieć, ale mogę wrócić pamięcią do takich sytuacji, kiedy ówczesny proboszcz, ksiądz parafii świętego Józefa, ksiądz Marian Mermer, miał za zadanie, można powiedzieć, odbudować mury fary, bo przecież one były zdegradowane, zniszczone. Nie przyszedł do powiatu wtedy po to, żeby mu dać pieniądze na to, tylko powiedział, znajdźcie mi dostawcę cegły. I wtedy z panem Wojtkiem Pankiem rozpoczęliśmy rozpoznanie i znaleźliśmy chyba z dwie takie cegielnie, z których jedna ostatecznie, zdaje się, że była to cegielnia z województwa lubelskiego, gdzieś tam koło Chrubieszowa, była w stanie produkować, czy robiła cegły, które się dały zaakceptować przez konserwatora zabytków i te mury fary były właśnie dzięki temu szybko, w trybie ekspresowym odbudowane. Wielki wkład wtedy taki zaangażowanie właśnie księdza proboszcza Mariana Marmera. Ale też wspomniałbym o tym, jak organizowaliśmy właśnie ten obelisk z tablicą, który stoi przy ulicy Królewskiej właśnie w tej części przy odbudowanych murach. To przypomnę, że Trawertyn był z kopalni Raciszyn całym operatorem jakby posadowienia tego przy zamkniętej ulicy Królewskiej. Był pan Andrzej Pawełczyk z Łyskorni. Tablicę, którą tam dopasowywaliśmy właśnie wspólnie z panią Elą Caban. Niektórzy wskazywali żartobliwie, że trochę taka stolnica, ale musieliśmy tak zrobić po posadowieniu tej tablicy przez rzemieślnika z Działoszyna, nie pamiętam już nazwiska. A napis był zredagowany całkowicie przez pana Andrzeja Przewoźnika, sekretarza generalnego Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa Narodu Polskiego. Cała ta tablica była zafundowana przez właśnie Radę Ochrony Walki Męczeństwa Narodu Polskiego. Przywiózł go kierowca pracujący w starostwie, pan Tomek Lis, a z panią Melą Caban właśnie dobieraliśmy właśnie, jak mówię, kształt tej tablicy. I to jest fakt, że powiat w ogóle wygenerował, że tak powiem, ten pierwszy wieluński wrzesień. Wspominajmy już wtedy na uroczystości o innych osobach, które się tam bezgranicznie przyczyniły do tego historycznie, historycy. Natomiast no dzisiaj fakty są takie, że te uroczystości są kontynuowane przez samorząd miejski, przez burmistrza okręgowego. Dzięki temu mieliśmy możliwość gościć premiera Rzeczypospolitej, prezydenta Rzeczypospolitej, a nawet prezydenta Niemiec. I to już nam zostanie na zawsze, to osiągnięcie, jeżeli chodzi o właśnie symbolikę wybuchu wojny, II wojny światowej.
Pamiętam, jak tutaj wszyscy właśnie byli zaangażowani w to, żeby świat się dowiedział, żeby Polska się dowiedziała, bo przecież ta informacja o tym, że tutaj te działania miały miejsce o tej 4:40, to nie było coś powszechnego. Trzeba było wielu starań, opracowań historycznych. Profesor Tadeusz Olejnik też się wiele natrudził, też jeździł do Warszawy. No, robił wszystko, co mógł, aby się udało te informacje przeforsować, no i w końcu się udało. To, o czym pan mówi, że później dzięki temu przyjeżdżali do nas goście i przyjeżdżają do dzisiaj.
Tak to jest, że te początki były trudne, o te dwie minuty w Westerplatte czy Wieluń ciągle była jakaś tam niejasność. Ja pamiętam, jak profesor Olejnik w przeddzień tej wizyty prezydenta Kwaśniewskiego w 2004 roku udzielał wywiadu w Panoramie Dnia. No i ludzie, którzy byli w IPN-ie, profesor Kieres, profesor Kulesza, nasz rodak nieżyjący, pan Galiński, wspólnie z profesorem Olejnikiem, no i przy staraniach z tej powiatu, głównie ten nacisk był ostatecznie czyniony przez starostę Łuczaka, a wspomnę, że to się wszystko zaczęło od tego, że zrozumieliśmy, że skoro prezydent Kwaśniewski w 2000 roku mógł być na rocznicy bitwy pod Mokrą, pod Kłobuckiem, to wtedy stwierdziliśmy, że równie dobrze mogą być, czy powinny być przede wszystkim te obchody właśnie 1 września obchodzone w Wieluniu.
Dzisiaj pewnie ta dyskusja ma inny wymiar, bo już nie kłócimy się o te minuty, panie wójcie, ale odnieśliśmy sukces w zakresie tego, że ta informacja przedostała się do mediów i funkcjonuje, że tutaj miał miejsce atak na ludność cywilną i myślę, że to jest bardzo ważne i na tym też państwu jako samorządowcom zależało.
No my często, będąc gdzieś tam nie jeden pewno mieszkaniec, jak próbuje przekazać i spotyka się gdzieś tam w innych rejonach Polski, skąd jest, skąd przyjechał, to mówi, no jestem z Wielunia, czyli tam, gdzie wybuchła wojna. I to jest takie właśnie identyfikujące to nasze miejsce pochodzenia.
Podczas tych uroczystości w Kinoteatrze Serena mówiono też o współpracy z miastami partnerskimi, tymi zagranicznymi. To i Niemcy, i Hiszpanie, ale też warto przypomnieć o współpracy z Ukrainą.
Chciałbym o tym przypomnieć, bo to była współpraca zawiązana chyba nie tylko ta oświatowa, gdzie tam pan Zenon Kołodziej z kijowskimi obszarami, że tak powiem, współpracował ze szkołami. Natomiast taką bezpośrednią, ciągłą współpracą to była relacja z Gorodokiem, czyli z Grudkiem Jagiellońskim, która zawiązała się głównie jakby ze wskazania pana Jurka Teluka, naszego mieszkańca. I kilkuletnie relacje trwały, były to głównie wymiany, były wizyty oczywiście oficjalne władz Gorodoku, władz powiatu, ale głównie były to wymiany młodzieży i sportowe. Przez 4 lata przyjeżdżali szachiści. Tutaj wójt Maras głównie miał swój udział, w samorząd gminy Skomlin, bo na turniej niepodległości, który był organizowany z Skomlina. Myśmy również byli z młodzieżą tam w Gorodoku. Wkład w tą współpracę miał pan dyrektor szkoły skomlińskiej, wtedy pan Jarosław Preś, tą sportową część piłkarską, pan Józef Kowal, pan Andrzej Kamiński. A jeśli chodzi o takie szczególne wspomnienie, to będąc właśnie w Gorodoku z młodzieżą, z wójtem Grzegorzem Marasem, wtedy samochód mieliśmy z DPS-u w skrzynie, to był 2005 rok, pan Waldek Mikołajczyk, kierowca, wiózł nas, 7 dzieci, szachistów i z panem wójtem byliśmy. Mieliśmy możliwość właśnie wejścia we Lwowie na cmentarz Orląt Lwowskich, gdzie była akurat walka o odkrycie, o ujawnienie, o ustanowienie formalne tej kwatery Orląt Lwowskich. Wielki wkład oczywiście tam pana Andrzeja Przewoźnika. Znowu, myśmy nawet będąc na tym cmentarzu, mieliśmy okazję parę słów powiedzieć do telewizji, nie wiem, czy to był wtedy Polsat, czy TVN w każdym razie, bo to się wszystko działo na tych dniach, dokładnie 2 czy 3 tygodnie wcześniej. Później ta kwatera, wiadomo, radni lwowscy się tam przepychali, jak to sformułować, jak ostatecznie ma wyglądać to otwarcie, ale to się stało. I to jest też takie dla nas miłe wspomnienie z tego, że ta współpraca właśnie z Gorodokiem była.
Mówimy o tych takich wyjątkowych rzeczach, które się zadziało podczas 25-lecia powiatu wieluńskiego. To powiedzmy też o bursztynowym szlaku. Teraz trochę zapomniany. Swego czasu przywędrowały do nas tutaj wielkie pieniądze i dużo się działo na różnych płaszczyznach, bo i inwestowano w drogi i turystycznie się dużo działo, choć nie wszystkim może się to podobało, nie do wszystkich może to przemawiało.
No ten projekt z bardzo dużym dofinansowaniem, on miał takie znamiona i był odbierany czasami trochę jako egzotyczny, bo ta historyczna nazwa projektu Bursztynowy Szlak i Wieluń, no nie przez wszystkich były odbierane tak racjonalnie, ale generalnie pod tym projektem się kryły pieniądze, kryła się przebudowa dróg. Wtedy 43 kilometry dróg przebudowano, cały ten projekt chyba to około 50 milionów, jak pamiętam. Oczywiście było to inicjatywne ze strony pana wicestarosty, wtedy Janusza Anczaka, z listy projektów indykatywnych. W województwie łódzkim zarząd podjął decyzję, że między innymi ten projekt został wdrożony, on był 3-osiowy, bo tam jeszcze były odbudowane zabytki kościelne, była ta część turystyczno-promocyjna. I warto o tym wspomnieć, bo te drogi były wtedy odbudowywane w standardzie takim przebudowy, czyli dziś przebudowa kilometra drogi powiatowej to jest około 3 milionów złotych, więc jak powiemy, że to wtedy było ponad 40 kilometrów, można sobie wyobrazić, jaka to była kwota. Myślę, że to pozostawiło tutaj istotny wkład w rozwój dróg infrastruktury powiatowej, a kontakty, jakie były, bo wtedy już nawiązywały się relacje z Gdańskiem, z nieżyjącym świętej pamięci zamordowanym prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem, bo takie relacje były nawiązywane. Tutaj święto Bursztynu w Wieluniu. Trzeba o tym również pamiętać, bo jakby niekolwiek tego oceniając, różni są, że tak powiem, odbiorcy w ocenach swoich, ale to było zdarzenie kilkuletnie, ważne, z dużą ilością, że tak powiem, finansowego dofinansowania ze strony Sejmiku Województwa Łódzkiego.
Dużo się tu działo, tak jak mówimy, i warto to podkreślić, a to, co pan mówi, że nie wszyscy może albo na poważnie traktowali, albo identyfikowali się z tym, o co chodziło w tym projekcie. Mieli prawo, prawda? Różnie postrzegamy świat, ale kasa przywędrowała i to chciałabym podkreślić, bo czasem gdzieś słyszę taką opinię, że to była tylko zabawa, tylko wydarzenia takie imprezowe, a to nie jest prawda.
No tak, bo ta część turystyczno-promocyjna, ona tam, nie wiem, czy była rzędu kilkunastu procent po prostu w tych nakładach, natomiast główny zastrzyk finansowy dotyczył przebudowy dróg po prostu i to jest, już nikt tego nie odwróci, nie zabierze po prostu. Takie są fakty.
To był bardzo ważny projekt, bardzo ważne działania.
Aktywność wielu samorządowców jest naprawdę różna i jeżeli ktoś chce coś wykreować w jakimkolwiek obszarze, często ma do pokonania właśnie tą świadomość ludzi, z którymi współpracuje, mieszkańców. Nie zawsze to się tam układa po myśli tego, który coś chce podjąć nowego, no ale tak jest z każdą nową rzeczą, prawda, z którą się trzeba zmagać, żeby najpierw trafić do przekonań, a później do pozyskania zdolności do realizacji, no i samego zrealizowania.
I to jest dobre pytanie a propos tego, że mówiliśmy o 25-leciu powiatu wieluńskiego. Jak to jest być tym samorządowcem właśnie? Oceniają i te pomysły, które się ma, nie zawsze spotykają się z takim odbiorem, z jakim by się chciało, żeby się spotkały.
No nic dodać, nic ująć. Natomiast no, najistotniejszą rzeczą jest, żeby trafiać po prostu w najważniejsze potrzeby, żeby mieć zdolność komunikacji ze społecznością lokalną, żeby to było akceptowalne po prostu. Nieraz trzeba iść na jakieś kompromisy, bo już nie mówię, że co do tego, czy mamy pieniądze, pewnie, bo jest jakaś kolejka, na coś musimy wybrać w pierwszej kolejności. Ale generalnie no, to wiadomo, że gdy nie ma pełnej akceptacji, przekonania, no nikt nic na siłę nie zrobi i myślę, że większość tych wszystkich, że tak powiem, osób, które chcą w samorządzie pracować, ma przede wszystkim na myśli dobro z otaczającej go społeczności. Ale wiemy, wszystko by było fajnie, żebyśmy mogli wszystkich uszczęśliwić na raz, gdybyśmy mieli na to pieniądze. A nie jesteśmy gminą Rząśnia, gminą Baranów, gminą Sulmierzyce, gminą Kleszczów, tylko taką gminą, większość gmin naszych po prostu no, musi żyć z tych skromnych dochodów, z dotacji, które otrzymujemy, dofinansowań, o które trzeba się wystarać po prostu. I tak wygląda ta rzeczywistość, jeżeli chodzi o ten gminny no, menedżeryzm. Tak.
Panie wójcie, kadencja ostatnia dobiega końca, to była wyjątkowa kadencja, bo i dłuższa, pięcioletnia, ale też trudna, bo i COVID, i wojna w Ukrainie, i sytuacja gospodarcza w kraju, na świecie trudna, to się odbijało też na budżetach samorządów, na tym, jak funkcjonujecie. Nie było łatwo.
No, nie było łatwo, że tak powiem, głównie jeżeli chodzi o wydatki bieżące, bo te wszystkie dofinansowania, z którymi się otworzono, czy które ktoś pozyskał, one są dedykowane na określone inwestycje. Jeżeli nie mamy tych pieniędzy, to po prostu nie zrobimy czegoś. Natomiast żyć trzeba. Trzeba płacić ludziom za pracę, nauczycielom, pracownikom opieki społecznej, pracownikom gmin. Trzeba płacić za energię, trzeba płacić za jakieś zakupy niezbędne, porządne, za usługi, które są niezbędne. I tutaj no, był kłopot, bo te lata ostatnie z COVID-em, z wojną ukraińską, wywołały przecież taką skokową inflację. Niestety w tych wydatkach bieżących nie byliśmy w tym stanie jakby pokryć tych skoków, bo dofinansowania, które dostawaliśmy ostatnie dwa lata, w 2022 i 2023, no niektórzy tam się cieszyli bardzo, mówię, do końca nie widzieli po prostu tej rzeczywistości, natomiast były to kroplówki na przeżycie i nie jeden samorząd musiał kryć wydatki oświatowe, bo brakowało na wynagrodzenie nauczycieli, natomiast inwestycji z tego nie można było robić, a tym bardziej, bo nie było czasu na to, bo jak dostawaliśmy to w drugiej połowie roku, czy pod koniec roku, po prostu to trudno mówić, żeby coś zaplanować, zaprojektować, ogłosić przetarg, wykonać. Często te pieniądze w części przechodziły do nadwyżek na następny rok, ale myślę, że tam w gruncie rzeczy 70-80% zdążyliśmy wydać na to, żeby pokryć po prostu braki w wydatkach bieżących. No te dofinansowania, czy te uzupełnienia dochodów nie były wystarczające i one, mówię jeszcze raz, nie dotyczyły tych wydatków, które były przeznaczone, czy tych dofinansowań, które były przeznaczone, tych zadań inwestycyjnych, tak, bo były po prostu za małe.
To muszę zapytać o kondycję teraz, bo też przecież nauczyciele będą mieć podwyżki. Minimalna znowu wzrośnie, bodajże w lipcu.
To trzeba powiedzieć o jednej rzeczy, że budżety samorządów to są konstruowane jesienią. Tak, gdzieś tam październik i w listopadzie trzeba budżet złożyć, projekt budżetu złożyć. I wtedy, nie mając, że tak powiem, wszystkie konstrukcje projektów budżetów opierają się o wytyczne, które wtedy się ujawniają, tak, tam są wszystkie wskaźniki przekazywane przez Ministerstwo Finansów, wiemy, jakie mamy potencjalne dochody własne. Natomiast większość samorządów, myślę, że to zbilansowanie dochodów bieżących i wydatków bieżących, tam jest bliskie zero, bo tej nadwyżki nie ma. Więc jeżeli dzisiaj nie będzie, że tak powiem, możliwości jakiejś rekonstrukcji ustawy o zasad finansowania tych dochodów własnych poprzez ustawę, zmianę ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, to my ciągle jesteśmy w takiej pozycji, że czekamy na kolejną kroplówkę. Jest taka zapowiedź znowu w tym roku, ale jeżeli nie potrafię nawet w tej chwili ocenić tego, bo tak, wiadomo, że są podwyżki zrobione dla nauczycieli. Ministerialne tabelki, ustalenia, poziom wynagrodzeń minister ustala. My jak policzymy skutki, ja już usłyszałem na spotkaniu z wojewodą, że to co jest w tabelach wyznaczonych przez Ministerstwa Edukacji, jak będzie wdrożony, to naszemu powiatowi ma prawdopodobnie braknąć co najmniej około 4 milionów złotych na oświatę. No to wicestarosta był łaskaw wspomnieć o tym. Wiele gmin, które to policzy, to pewno też będą może kilkuset tysięczne, bo te nasze osieci są znacznie, znacznie mniejsze, braki. Ale rzecz w tym, że od lat Związek Gmin Wiejskich stara się o to, żeby było takie uregulowanie jednoznaczne, żeby 100% finansowania wynagrodzeń nauczycielskich było pokryte przez środki rządowe. Bo przecież kurator zatwierdza, bez opinii kuratora nie zatwierdzimy organizacji roku szkolnego, gdzie jest wszystko pokazane. Ile etatów, ilu nauczycieli, ile oddziałów, jakie podziały na grupę, jakie języki, jakie zajęcia pozalekcyjne. Nie ma tego rozliczenia i wielu gminom brakuje po prostu tego zbilansowania się. I podejrzewam, że teraz też jest tak, nie chcę się wypowiadać, bo nie wszyscy to jeszcze policzyli, bo ta wypłata była dopiero za 2 miesiące zrobiona, tak? Za 3 w tej chwili, ale teraz to przymierzymy. I podejrzewam, że te braki jednak będą, więc zapowiedź pokażemy, ile mamy, a ile by musiało być dodane, żeby obsłużyć samą tylko oświatę. Zapowiedź dofinansowania jest nieokreślona do końca, kiedy, ile dostaniemy po prostu. I mówię, bez zmiany takiej systemowej, bo te 2 lata były szczególne, które minęły, w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, no to będziemy po prostu cały czas myśleć o tym, jak bardzo będziemy dziękować rządzącym za to, że kolejne pieniądze jakie spłynęły, że przetrwaliśmy, ale to trzeba ciągle traktować w kategoriach kroplówki na przeżycie, a nie racjonalnemu finansowaniu, bo przecież jeżeli by samorządy miały swoje pieniądze, racjonalne dochody, to my sobie poradzimy z planowaniem, ustalimy priorytety, zrobimy tych zadań więcej, tak? Różnych. Podniesiemy wynagrodzenia, obsłudze szkół, w urzędach, w GOPS-ach, nie ma z tym problemu, potrafimy to liczyć. Natomiast ograniczają nas takie właśnie sytuacje, które są niedookreślone i ciągle jeszcze nadążamy. Ja mam nadzieję, że nowe Ministerstwo Finansów ogarnie problem i po prostu będziemy w sposób racjonalny mieć przekazane informacje, na jakie dochody możemy liczyć, ale nie w połowie roku, tylko od razu, tak, gdzieś tam przy konstrukcji budżetu, bo inaczej to nie da się po prostu, bo to jest od codziennie, można powiedzieć takim hasłem, codziennie inaczej. Ja powiem taki prosty przykład. Za prąd płaciliśmy jako samorządy po przetargach po 30 parę groszy, tak? A teraz płacimy po 70, więc VAT od tego prądu to jest 2 razy tyle, można powiedzieć. No nie widać tego, żebyśmy mieli zwiększone dodatki, choćby gdybyśmy mieli chociaż o 20% dochody własne zwiększone, możliwość zwiększenia tych dochodów, to jakoś by to było, bo to jest więcej niż inflacja, może prawie tyle, co wskaźnik wzrost cen towarów i usług roczny, ale tak póki co nie jest, więc czekamy na dobre wieści ze strony Ministerstwa Finansów.
Panie wójcie, 2 słowa o inwestycjach, które się zadziały, które się dzieją u was w gminie. Co jest takim priorytetem, co jest najważniejsze?
Wiadomo, że gmina jest na etapie ciągu budowy kanalizacji, to już jest, w tym roku dotkniemy się 7. i 8. etapu. I to jest przyszłość przed gminą wieloletnia jeszcze, tak? Bo ci, którzy oddawali oczyszczalnie gdzieś tam na przełomie lat 2000, takie gminy są jak Osjaków, Konopnica, Moksko, Skomlin, Czarnożyły choćby prostu. Oni teraz prawie, że mówię tu, na przykład sąsiedzi moi Skomlin, Czarnożyły mają to, można powiedzieć, ukończone. Natomiast gmina pierwszą nasza od tą oczyszczalnię oddała i pierwsze kilometry kanalizacji w 2022 roku, więc przed nami jeszcze co najmniej 10 lat po prostu starań, żeby, tak myślę, nie wiem, jakie będą poziomy możliwości dofinansowań i realizacji. I na to gmina jest skazana. Natomiast z innych inwestycji, które tutaj zaczęliśmy, to właściwie dzięki środkom pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, głównie ta kanalizacja do tej pory idzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tych źródeł, to co zrobiliśmy, udało się zrobić. Natomiast w tej chwili mamy zaprogramowane sytuacje głównie z Polskiego Ładu, bo jeszcze tych pieniędzy z Polskiego Ładu właśnie, żeśmy nie skonsumowali. I to będą też te 2 następne etapy, czyli budowa kanalizacji w Białej Kopiec i w Białej Pierwszej oraz budowa kanalizacji w miejscowości Bliskornie. Jeden i drugi etap chcemy w tym roku wdrożyć. Już jest, jedno jest prawie blisko rozstrzygnięcia przetargu. Inną rzeczą jest przebudowa, gdzie dofinansowanie było z rządowego programu dla obszarów popegeerowskich i tu będziemy robić remizę OSP w Mnisku. Ale taką najważniejszą rzeczą, którą myślę, że zakończy te takie starania przepychanki o sieć dróg gminnych, to w tym roku będzie wybudowanych i oddanych 27 odcinków dróg dojazdowych do posesji, które gdzieś tam leżą poza gęstą zabudową, często w polach. I to jest łącznie razem 16 kilometrów. I to powinno po prostu też jakby zakończyć. Pozostaną nam może tylko remonty. Chociaż nie, bo jeszcze są drogi upublicznione ze względu na przejazdy kolejowe. Na razie do tego się nie dotykamy. Takich dróg jest 6. To jest też przyszłość. Może po kolei będziemy... Tam są inne parametry, bo to są drogi publiczne. Tu robimy w minimalnych standardach te drogi dojazdowe. I to jest przyszłość gminy. Oczywiście możemy mówić o tym, że będziemy robić inne rzeczy, że będę się cały czas myślał o tych salach gimnastycznych, których się nie udało ze względu na przetargi wybudować w Mnisku i mimo 3 podeźli w Naramicach. Będziemy myśleć o tym, żeby może infrastrukturę przedszkolną jeszcze zrobić, może jakiś dom środowiskowej pomocy dla mieszkańców samotnych, starszych, którzy by mogli gdzieś tam jakieś centrum aktywności społecznej też na terenie gminy być. To w zależności od tego, jak się tutaj każda gmina będzie w takiej sytuacji, że w zależności od tego, jak się pojawią rozdania, przemiarki z KPO, z dofinansowań źródeł unijnych, to przed nami nowa kadencja i będziemy wtedy, każdy samorząd może po prostu sięgać po nowe rozwiązania, po nowe. A ważne jest to, że mamy strategię opracowaną, jeżeli chodzi o gminną. Musimy ją jeszcze uchwalić. Jesteśmy też wgrani w strategię ponadgminną wspólnie z powiatem i innymi gminami, więc to są dokumenty wymagalne. No problemem jest jeszcze oczywiście plan ogólny, który musi, ten wynikający z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, musi to być kompatybilne ze strategiami. Ten plan jest przed nami, więc są to zadania takie jakby przygotowawcze, bardzo ważne, bez których pewno ciężko będzie potem wskazywać, że zadanie ma umocowanie w strategii województwa, w strategii ponadgminnej czy w strategii gminnej, żeby było akceptowalne potem w ramach warunków dofinansowania.
Mówi pan, będzie nowa kadencja. To zapytam, czy pan się będzie też ubiegał w tych zbliżających się wyborach o fotel wójta gminy Biała?
Tak, ja myśląc pozytywnie o gminie, o jej przyszłości, deklaruję oczywiście kandydowanie i tak będzie. Natomiast mam na uwadze przede wszystkim myślenie o tym, żeby gmina trwała na ścieżce i kontynuowała tą ścieżkę intensywnego rozwoju, o czym tu wcześniej powiedziałem, odrabiając te zaległości infrastrukturalne, które dotyczą i dróg, ale przede wszystkim kanalizacji. No i uważam, że będąc dalej wójtem, jestem w stanie zapewnić wspólnie oczywiście z pracownikami, z nowymi radnymi, realizację dalszego skutecznego działania na rzecz rozwoju gminy, bo przecież te opóźnienia są taka stabilne, znaczy brak aktywności w poprzednich kadencjach, mówię jeszcze przed 14 rokiem, był na pewno widoczny. Mówiąc o tym publicznie jednocześnie, tutaj jakby dementuję plotki, że nie zamierzałem kandydować albo że nie mogę kandydować, bo jest ze względu na tą dwukadencyjność, były bardzo mylne informacje, albo też, że chcę odejść z gminy do zarządzania jakimiś innymi podmiotami, czy jednostkami organizacyjnymi, czy do pracy w innych jednostkach. Plotki te może powstały ze względu na moje kandydowanie w minionych wyborach parlamentarnych.
Panie wójcie, ja dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
Również dziękuję za rozmowę, pani redaktor, radiosłuchaczom za wysłuchanie.